Właśnie mijają 3 lata, odkąd podjęłam decyzję, która jest z mojej perspektywy jedną z najważniejszych decyzji w moim życiu, a ta decyzja dotyczyła odstawienia alkoholu, takiego kategorycznego zerwania tej relacji. I w tym odcinku pogadam o tym, co ja widzę z perspektywy tych 3 lat, co mi ta zmiana dała i czego w kontekście jej żałuję. I witam cię serdecznie w podcaście Slow Talks. Ja nazywam się Joanna Toboła Pieńczak i rozmyślam tutaj o uważnym, świadomym życiu, zachęcając do tego, żeby porzucić taką codzienność na autopilocie, a skupić się na tym, co naprawdę ważne. A inspiracją do tego odcinka stały się w zasadzie 2 e-booki z paczki psychomocy, w którą jestem zaangażowana. Jest to taka paczka 82 pozycji, które mogą stworzyć taką biblioteczkę, takie kompendium wiedzy dotyczące tego, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, jak dbać o swój dobrostan. I te 2 inspiracje to e-book dotyczący uzależnienia od alkoholu, a drugi uzależnienia od słodyczy. I ta paczka do 19 maja jest w szalonej cenie 159 zł. Za takie możecie sobie wyobrazić 82 książki, które odpowiadają na problemy związane z relacjami, z kryzysami emocjonalnymi, z żałobą, z depresją, z ADHD, ale także poruszają właśnie kwestie uzależnień, kwestie seksu, kwestie snu, kwestie tego, jak my po prostu ze sobą czujemy się na co dzień, bo ja też bardzo wierzę, że właśnie dzięki lepszemu zrozumieniu siebie, dzięki poznaniu wielu mechanizmów, które rządzą nami, my będziemy w stanie tworzyć takie lepsze życie oparte o nasze zasady, o nasze wartości, o to, co jest nam tak realnie potrzebne. I ja 3 lata temu tak realnie zauważyłam, że coś nie gra. Coś nie gra w mojej relacji z alkoholem. I przygotowując się do tego odcinka, zadałam sobie pytanie, czy ja byłam uzależniona? I myślę, że tak, że byłam uzależniona od jakiegoś rodzaju lifestyle'u, który sobie wymyśliłam i od jakichś przekonań. I ja pamiętam ten moment, kiedy nie mogłam się już doczekać, jak skończę 18 lat i będę mogła legalnie pić alkohol. Kiedy spotkam się z moją rodziną na mojej 18 i ja też będę tą osobą, której postawią przed talerzem kieliszek. I mam takie poczucie, że to jest jakaś taka domena osób urodzonych w latach 80., 90., że my po prostu wychowywaliśmy się z tym wszechobecnym alkoholem i z tym, że każda najmniejsza okazja do celebracji czy spotkanie z bliskimi było po prostu też okazją, żeby na stole pojawił się alkohol. Przynajmniej ja taki świat widziałam i pamiętam, że większość ludzi, z którymi otaczałam się w tym wieku nastoletnim, miało dokładnie coś takiego samego, że my czekaliśmy na ten moment, ja nie wiem, kto ten moment ustala i dlaczego akurat wtedy to się zaczyna dziać, ale na ten moment, kiedy będziemy mogli legalnie spożywać, kupić alkohol. Więc ja tak myślę, że właśnie moje uzależnienie od jakiegoś lifestyle'u, od imprez, od spotkań, no to wiadomo, połączonych z piwem, albo od super wieczorów połączonych z kieliszkiem wina, że to było jakieś uzależnienie. Że trochę ciężko było mi jednak wyobrazić sobie odpoczynek bez zimnego piwa, albo celebrowanie urodzin bez zrobienia imprezy, albo wyjście do klubu bez jakiegoś biforu w domu. I dorzucę do tego jeszcze jedną anegdotkę, chociaż trochę wstyd mi jest o tym mówić, ale jak tak patrzę na tą Joannę sprzed 12-15 lat, to po prostu mam ochotę ją przytulić, bo pamiętam, jak ze znajomymi w pracy rozmawialiśmy o tym, że komuś rodzi się dziecko i że będzie pępkowe. I ja wtedy powiedziałam, ej serio, nie, naprawdę, jest mi wstyd, że to mówię, ale ja wtedy powiedziałam, że w zasadzie to ja nie chcę być mamą, bo wkurza mnie to, że w momencie, kiedy ja będę rodzić dziecko, kiedy ja urodzę to dziecko, kiedy ja dam z siebie tyle, ja nie będę mogła tego świętować. Że wszyscy inni pójdą na to pępkowe, będą się bawić, będą pić ten alkohol, a ja będę zdychać w szpitalu po tym całym wysiłku, który włożyłam w urodzenie nowego człowieka. Więc tak, bez komentarza, ale właśnie te 3 lata temu dotarło do mnie, że ta relacja mi już nie pasuje, że ja już nie chcę w taki sposób celebrować urodzin, spędzać wolnego czasu, nie chcę mieć tego połączenia w mojej głowie, że odpoczynek, relaks w jakiś sposób wiąże się z alkoholem. I tu już nawet nie chodzi o dawkę, chociaż no nie ukrywam, byłam osobą, która zazwyczaj zamykała imprezy i chciała się wybawiać jak najdłużej, ale chodzi po prostu o jakiś taki nawyk, o to połączenie pewnych rzeczy, które dzieją się w życiu, z tym, żeby towarzyszył im alkohol. I co ważne, ja pamiętam, że ta decyzja nie była już takiego poziomu racjonalnego, z poziomu głowy, bo takie rzeczy u mnie na przestrzeni tych wszystkich lat, kiedy już legalnie mogłam pić alkohol, jak najbardziej się pojawiały. Robiłam sobie miesiąc detoksu, pół roku detoksu, odstawiałam, wracałam, piłam trochę więcej, piłam trochę mniej, no ale gdzieś ten temat się przewijał. Ale tym razem tak naprawdę z poziomu serca odpowiedziałam sobie na pytanie, czy to mi służy. I zrozumiałam tak właśnie głęboko w sercu, że kompletnie nie. I pod ten alkohol możecie podstawić cokolwiek innego. I tu bardzo pasuje cytat z e-booka paczki Psychomocy Zacznij trzeźwieć już dziś, który mówi, że robisz coś, co ci szkodzi. Wiesz, że to ci szkodzi, lecz nadal to robisz, mimo podejmowania prób zaprzestania. I jeżeli widzisz u siebie, niekoniecznie w alkoholu, ale w jakimkolwiek nawyku, zachowaniu, taką tendencję, to jest dobry znak, żeby coś z tym zrobić. To jest znak, żeby pochylić się trochę nad tematem i coś z tym zrobić. I ja pamiętam, że jak podejmowałam 3 lata temu decyzję o tym, żeby pożegnać alkohol z mojego życia, to dostawałam sporo pytań albo takich od razu statementów od drugiej strony, że ja bym tak nie mogła. Albo, ale tak zero-jedynkowo, że tak po prostu nie. No ale przecież czasem kieliszek wina, albo czasem jest miło, albo że na przykład ktoś nie lubi sobie dawać takich restrykcji i odmawiać. Ale ja wiedziałam jedno. Ja już wtedy dosyć dobrze znałam siebie i wiedziałam, że ja po prostu czuję i wiem, że ja mam tendencję do wpadania w uzależnienia, do brania czegoś i właśnie nadużywania nawet tego. Dlatego wiedziałam, że tutaj dla mnie sytuacja musi być zero-jedynkowa. Przynajmniej na tu i teraz. I kategorycznie chciałam po prostu zrezygnować z jakiegokolwiek myślenia, że zostawiam sobie taką, wiecie, otwartą furtkę do tego, żeby ten alkohol sporadycznie mógł się pojawiać. Ja po prostu poczułam, że on jest moim wrogiem i że wcale nie jest moim sprzymierzeńcem i wcale nie chcę, żeby był jakimś takim jednorazowym ratunkiem, na przykład w wyregulowaniu emocji. No i pamiętam, że po 1 roku niepicia tego alkoholu nagrałam z moim mężem taki odcinek, dlaczego nie pijemy alkoholu. Ja go zostawię w opisie, ale tak krótko mówiąc, skąd ta decyzja się narodziła? Po pierwsze, chodzi o zdrowie. Jeżeli chcę tak holistycznie dbać o swoje zdrowie, o swój mózg, o swoje ciało, no to z alkoholem nie jest po drodze, dlatego że ja tutaj nie będę wchodzić w jakieś takie medyczne, naukowe dywagacje, ale tak bardzo upraszczając, alkohol niszczy nasze neurony, co powoduje zniszczenia w mózgu. Więc ja, chcąc rozwijać moją głowę, chcąc zapewnić sobie jak najlepszą kondycję i fizyczną, i psychiczną, po prostu stwierdziłam, że no nie, ja nie chcę tak dalej. Po drugie, zmęczenie. Kiedy ten alkohol pojawiał się, on naturalnie miał wpływ na mój organizm i ja po prostu nie chciałam dłużej żyć w takiej właśnie niestabilności, żeby mieć takie lepsze dni i gorsze. Alkohol jest depresantem. Ja czasami odczuwałam spadki nastroju. Czasami nawet zdarzały mi się stany lękowe związane z tym, że przez weekend było trochę więcej tego alkoholu. Ja po prostu już dłużej tego nie chciałam. Nie wiedziałam dokładnie, jak będzie, kiedy na tak długi czas ten alkohol zniknie, ale po prostu czułam, że odzyskam jakąś stabilność, że odzyskam jakiś taki rytm, który nie będzie w pewien regularny sposób zaburzany. I te 3 lata temu, kiedy podejmowałam tę decyzję, mieszkałam na Bali i tam bardzo mocno rozwijała się we mnie duchowość, rozwijała się wiara i ten świat materialny zaczęłam podważać, zaczęłam z nim dyskutować, zaczęłam się zastanawiać, jak ja w tym świecie tu i teraz się odnajduję i po prostu to przestało mi pasować. Po prostu uznałam, że chcę być o wiele bardziej świadomie w tym miejscu, niż właśnie dostarczać sobie substancji w postaci alkoholu, które bardzo w niekorzystny sposób według mnie zniekształcają tą świadomość. No i ostatnia rzecz, zaczęło mi po prostu boleć, ile pieniędzy idzie na takie niezobowiązujące piwo, jedno, drugie, trzecie, czy na butelkę wina do wieczornej kolacji. I to były takie, jak sobie o tym myślę, takie podstawowe rzeczy, które mi powiedziały nie. Koniec. Czas z tym skończyć. I jak myślę sobie o tym, co ja straciłam, czego żałuję w kontekście tej decyzji, to ja nie jestem z osób, które żałują, które rozpamiętują przeszłość. Ja uważam, że te rzeczy się wydarzyły, żebyśmy my mogli, dzięki nim jesteśmy w tym miejscu. Dzięki nim mamy tą wiedzę, dzięki nim możemy, nie wiem, ja mogę porównać te 2 rodzaje życia, ale jeżeli miałabym powiedzieć, czego żałuję, to naprawdę żałuję z perspektywy czasu, że ta decyzja zapadła tak późno. I wiecie, ja słyszałam, że alkohol jest szkodliwy, ja słyszałam, że alkohol nie jest dla mnie, ja słyszałam, że trzeba uważać z alkoholem, ale właśnie coś takiego było po przekroczeniu tego 18 roku życia, że to był synonim dorosłości. Że to oznaczało, że jest się już w końcu dorosłym i można z tego dziecięcego lifestyle'u albo z tego nastoletniego lifestyle'u ukrywania się gdzieś po parkach, po krzakach nad rzeką z tym alkoholem, można przejść już do tego fajnego, dorosłego lifestyle'u, w którym wracasz zmęczona po pracy i możesz się zrelaksować przy lampce wina. Wiecie, spójrzcie na filmy, spójrzcie na popkulturę, spójrzcie na to, jak ten alkohol, z czym on jest utożsamiany. Z relaks, z odpoczynkiem, z zabawą, z budowaniem relacji, z randką, z rozluźnieniem. Pijemy alkohol, kiedy coś celebrujemy i pijemy alkohol, kiedy jest nam smutno. Jakby towarzysz naszej codzienności, jakby nie patrzeć. I po prostu żałuję, że w tamtym momencie moja głowa i moje myśli i moje otoczenie było takie, że przekonanie we mnie bardzo mocne o tym, że to alkohol czyni ze mnie osobę dorosłą i że to jest taki element po prostu dobrego, dorosłego lifestyle'u. Chciałabym wtedy mieć bardziej przekonanie, że alkohol mi nie służy, że mi nie smakuje. Nie wiem, nawet może chciałabym się jego bać. W sensie, jak już mówiłam, nie rozpamiętuję tych rzeczy, ale jakbym miała je rozpamiętywać, to mając tą wiedzę, którą mam teraz, wolałabym w tamten świat nie wchodzić i być raczej, przynajmniej w jakimś takim moim otoczeniu, w tej mniejszości, która, o, nie umiecie się bawić, o, czego się boisz, co, nie napijesz się z nami. Wolałabym na dzień dzisiejszy być w tamtej grupie, żeby wtedy bardziej świadomie podchodzić do tego, co ta używka ze mną robi. I to nawet nie chodzi, że ja się wstydzę jakichś swoich zachowań przy alkoholu. Czy zrobiłam coś bardzo głupiego, aczkolwiek było takich parę historii, które mogły skończyć się źle, ale po prostu sam fakt wydawania pieniędzy i świadomego wkładania w swój organizm substancji, która mi tak bardzo nie służy, no szkoda tych wszystkich lat, kiedy to robiłam. I jak sobie teraz myślę, co ja zyskałam przez te 3 lata tą decyzją, to po pierwsze myślę, że tak, że to ma ogromny wpływ na moje zdrowie i na moje samopoczucie. Właśnie na tą stabilność dni, na te stany emocjonalne, na jakieś lęki, na jakieś obawy, że po prostu o wiele mam większą zdolność panowania nad moimi emocjami i nad moimi stanami. Po drugie, jestem w stanie tak bardziej świadomie przeżywać pierwsze chwile. Po drugie, jestem w stanie tak bardziej świadomie przeżywać te wszystkie rzeczy. Jakoś tak mam wrażenie, że czas się troszeczkę rozciągnął jak z gumy, bo po alkoholu zazwyczaj mi przyspieszał, a teraz wszystko dzieje się tak świadomie. Wszystkiego mogę tak dotknąć i w pełni przeżywać. Nie mam jakiegoś takiego zniekształconego obrazu. Myślę, że też jakieś takie sytuacje ryzykowne zminimalizowałam i takie sytuacje, które no czasami mogły zaprowadzić mnie w różnym kierunku, nie zawsze fajnym. Uważam też, że mój poziom energii jest taki, nie wiem, stały, albo że zbudowałam w sobie taki akumulator, który sam się napędza, nie wiem, tym, co się dzieje, słońcem, jakimś moim samopoczuciem i po prostu tak dobrze czuję się przez większość dni w roku. Nie ma czegoś takiego, że od poniedziałku do piątku cisnę treningi, robię pracę, a potem potrzebuję się wieczorem zresetować, jakoś odpocząć potem po tym resecie w sobotę i w niedzielę i w poniedziałek wracać do jakiegoś rytmu. Ten rytm jest mniej więcej stały i ja każdego dnia czuję się naprawdę okej. Widzę, jaki mam dobry sen i widzę też, jaki on jest ustabilizowany, ale widzę też, że kiedy ten sen jest zaburzony, mój organizm od razu jest zmęczony. Tak jak trochę bym była na kacu, chociaż nie pojawia się alkohol. Na pewno zyskałam też nowe relacje, ale nie mówię tutaj w kontekście nowych ludzi, którzy się pojawili, ale takiej nowej jakości tej relacji, nowego sposobu na spędzanie wolnego czasu i na bycie razem, bo myślę, że przez spory kawałek mojego życia to bycie razem było połączone właśnie z imprezą, z melanżem, z alkoholem, a tutaj się okazuje, że można na trzeźwo robić tak dużo fajnych rzeczy, czuć się dobrze, to się może wydarzać o dowolnej porze dnia, a potem nie cierpi mój sen, bo wracam i mniej więcej o tej samej godzinie, co zawsze, kładę się do łóżka. No jakby nie patrzeć, zyskałam też pieniądze, bo w mojej tabelce nie ma takiego wydatku jak alkohol. W dodatku u mnie alkohol był silnie skorelowany z paleniem papierosów. W związku z tym pożegnanie się z alkoholem pociągnęło za sobą również pożegnanie się z paleniem papierosów. Więc takie podwójne zwycięstwo w moim wypadku. I ja mówię tylko i wyłącznie przez mój pryzmat, bo prawdopodobnie na każdego z nas to zadziała troszeczkę inaczej, ale serio, ja jaram się w każdym momencie, kiedy sobie przypomnę o tej decyzji, ja tak bardzo jestem zajarana tym, że ją po prostu podjęłam i tym odcinkiem chcę zachęcić ciebie do tego, żeby też sobie zrobić taką refleksję nad tym, jak niektóre rzeczy, które są obecne w twoim życiu, na ciebie wpływają i na ile ten wpływ jest okej, a na ile on już jest w takim momencie, że po prostu więcej jest tych niekorzystnych rezultatów przyjmowania jakiejś substancji albo bycia w jakichś relacjach, niż tego, co ty realnie zyskujesz. Bo my czasami tak bardzo jesteśmy przywiązani do takiego świata, że wydaje nam się, że no, jak będzie nasze życie wyglądało, jeżeli z niego zrezygnujemy? Mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy może naprawdę wyglądać całkiem dobrze. Na początku jest dziwnie. Na początku pamiętam pierwsze spotkania, szczególnie z osobami, które były też tak w mojej głowie połączone jako osoby do imprezy. Na początku to było dziwnie, ale później tak naprawdę, jeżeli ma się dobrych ludzi wokół siebie, to też to otoczenie zaczyna być twoim wsparciem, bo po prostu dla nich naturalne staje się, że ty teraz podejmujesz inne decyzje, zachowujesz się inaczej, robisz to inaczej. Dla mnie było niesamowite, jak pierwszy raz od 5 lat zorganizowałam w poprzednie wakacje moje urodziny i nikomu nie pisałam o tym, że słuchajcie, to są urodziny bez alkoholu. Powiedziałam, że ja alkoholu nie zapewniam. Mogę zapewnić bezalkoholowe drinki, coś orzeźwiającego do picia, ale alkoholu z mojej strony nie będzie, a nie było też zakazu. I słuchajcie, na 35 osób na koniec imprezy pojawiło się jedno prosecco alkoholowe. A tak to albo pojawiały się napoje zero, albo po prostu ludzie bawili się bez alkoholu. I to była naprawdę fantastyczna sprawa, która wyszła w taki naturalny sposób, bo wszyscy dookoła, którzy byli zaproszeni na tę imprezę, już po prostu wiedzieli, co jest dla mnie ważne i jaki ja mam lifestyle. I mam takie poczucie, że po prostu dla nich też nie stanowiło jakiegoś, tak nazwijmy tego, problemu, żeby po prostu spędzić te urodziny w taki sposób, bo też widzę tendencje wśród moich bliskich na ograniczanie, minimalizowanie albo wręcz eliminowanie tego alkoholu z ich życia. No dobra, i muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, którą zyskałam. I to jest przewrotne, bo zyskałam też nowe uzależnienie. Dlatego, że wiem, że alkohol był czymś w rodzaju regulatora moich emocji. Czyli właśnie, jeżeli było dobrze, służył do celebrowania. Jeżeli było ciężko, służył do poczucia się lepiej. I zauważyłam, że wraz ze zniknięciem tego środka do regulowania się pojawiło się coś innego, a raczej ciężar przeszedł na coś innego. I są to słodycze i takie regulowanie się jedzeniem. W momencie jakiegoś podwyższonego napięcia, stresu, trudnych sytuacji, albo jakiejś presji, może czasami nudy, sposobu na spędzenie wolnego czasu, że po prostu ja teraz taką regulację emocjonalną robię sobie w postaci dobrego jedzenia. I nie ma nic złego w dobrym jedzeniu, ale jeżeli jego jest w nadmiarze, w takim kontekście na przykład regulowania się poprzez cukier i tłuszcz, no to coś, co w małych ilościach może być okej, w większych ilościach znowu zaczyna być niekorzystne dla mojego organizmu. I takich sposobów na to regulowanie emocji może być wiele. To może być sport, to może być wchodzenie w jakieś niebezpieczne relacje, to może być kompulsywne robienie czegoś. Może być wiele dróg uciekania od tego, co się dzieje w środku nas, ale właśnie warto się temu przyglądać i w tej paczce psychomocy, o której mówiłam na początku, jest również e-book o uzależnieniu od słodyczy i oczywiście rzuciłam się na niego od razu, bo pracuję sobie z tym i jestem czasami w szoku, jak potrafię w jednym momencie podjąć jakąś decyzję, a później nagle, kiedy właśnie nie radzę sobie z jakimiś emocjami, uciekać do tego mojego regulatora w postaci słodkich rzeczy. I właśnie w tym e-booku odnośnie uzależnienia od słodyczy jest taki 5-stopniowy model odzyskiwania kontroli nad jedzeniem. Jest to coś, na co ja teraz patrzę bardziej uważnie, bo po prostu marzyłoby mi się, żebym była w stanie i myślę, że przez większość czasu mi się to udaje, ale kiedy pojawiają się jakieś takie skrajne emocje, to gdzieś to się gubi, ale żebym była w stanie po prostu wewnętrznie, samoistnie się zregulować, niż sięgać po jakieś środki, tak jak kiedyś po alkohol, a teraz po słodycze. I być może słuchasz jeszcze tego odcinka i sobie myślisz, no dobra Asia, dzięki za twoją historię, fajnie, że sobie poradziłaś, albo próbujesz sobie poradzić, no ten alkohol, rozumiem. U mnie jest alkohol, ale ja sobie z tym radzę, wcale nie jest źle. No przecież badania mówią, że jeden kieliszek wina to nic złego. Już te badania swoją drogą zostały obalone, ale przypomnę to cenne zdanie z e-booka o uzależnieniu od alkoholu, że gdy robimy coś, co szkodzi i wiemy, że to szkodzi, lecz nadal to robimy, mimo podejmowania prób zaprzestania, to warto się zastanowić, czy to jest dobry kierunek. Bo uważam, że dbanie o siebie, dbanie o swój dobrostan, to jest działanie na wielu polach, na polu głowy, na polu relacji, na polu codziennych nawyków, ale też przyglądanie się temu, czy te rzeczy, które są obecne w naszym życiu, one wciąż nam służą, czy właśnie nam szkodzą, a my próbujemy sobie je w jakiś sposób racjonalizować, bo jesteśmy do nich przywiązani, bo to jest część naszej tożsamości, część naszego lifestyle'u. Zachęcam Was po tym odcinku do takiej refleksji i ja nie chcę nikomu narzucać ani mówić, w jaki sposób ma żyć, ale jeżeli dla przeszłej mnie miałabym stworzyć, nie wiem, taką listę 5 rzeczy, 5 takich drogowskazów na życie, to na ten moment na pewno na tej liście znalazłoby się to, żeby nie kumplować się z alkoholem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram joanna.tobola. I na koniec więcej treści do pracy nad sobą znajdziesz na portalu slowtalks.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.